Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś w studiu audycji kulturalnych ze mną dr Karol Jachymek z Uniwersytetu SWPS, autor książki zatytułowanej Z nosem w smartfonie, co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić, a także współautor koncepcji najnowszego numeru kwartalnika Kultura Współczesna, dla którego tematem stały się nowe lapidarności. Dzień dobry.
Bardzo miło.
Jest pan także autorem artykułu o cyfrowych wspólnotach, o których pewnie jeszcze dziś porozmawiamy, ale zacznijmy od tych nowych lapidarności, czyli krótkich, skrótowych, zwięzłych, zazwyczaj też całkiem treściwych form komunikacji i w ogóle form treści prezentowanych w internecie. Co państwa zainteresowało w tym temacie w kontekście kulturoznawczym, czy szerzej w ogóle naukowym?
Po pierwsze, być może swego rodzaju bunt, choć teraz zastanawiam się, czy ten początek jest dobry w kontekście opowiadania też o głównym temacie tego numeru, ale rzeczywiście po pierwsze każdy z nas, czyli ja, Łukasz Juda z UAM-u i Urszula Sawicka z Uniwersytetu Opolskiego, tą tematyką nowych praktyk, nowych form medialnych się zajmujemy i rzeczywiście jako naukowcy też patrzymy na recepcję nie tylko naukową, ale też taką recepcję medialną dotyczącą różnego rodzaju skrótowych form komunikowania, która nas otacza. I rzeczywiście gdzieś zrodził się w nas bunt dotyczący tego, że bardzo często ta recepcja, ta opowieść o krótkich formach medialnych jest uwikłana w różnego rodzaju narracje, w różnego rodzaju stereotypy, w różnego rodzaju refleksje, które gdzieś z tej naszej perspektywy rzeczywiście wymagały pewnego usystematyzowania. I rzeczywiście, jeżeli zajrzeliby państwo zarówno do wstępu, jak i do chociażby naszej koncepcji, która została złożona w konkursie Narodowego Centrum Kultury, to my bardzo wyraźnie w niej piszemy, że to, co nas interesuje, to zdjęcie z krótkich form medialnych swego rodzaju odium i popatrzenie na nie jako na praktyki, które się dzieją, które funkcjonują w naszej codzienności, które niosą sobą jakieś konkretne sensy, znaczenia, zmiany. Oczywiście też mogą stanowić pewnego rodzaju zubożenie czy zagrożenie, ale zależało nam popatrzeć też na te formy jako taki ważny element naszej codzienności, ważny element naszej codziennej komunikacji i praktyk, które z pomocą tych lapidarnych form tworzymy. I mam nadzieję, że w tym numerze nam się to udało pokazać, taką naprawdę wielogłosową narrację na ten temat.
To uogólnienie, uproszczenie lapidarne, czyli mało ambitne, proste, słabe, rzeczywiście możemy się z nim często spotkać. Zastanawiam się, skąd ta lapidarność w ogóle się wzięła. No, z jednej strony na pewno architektura platform internetowych częściowo to wymusza i tutaj możemy jako przykłady podać ograniczoną liczbę znaków tweeta, czy ograniczoną długość czasu trwania rolki na Instagramie, ale z drugiej strony tak mi się wydaje, z chęcią usłyszę, co pan o tym sądzi, wydaje mi się, że to też jest trochę odpowiedź na ilość informacji, która do nas po prostu dzisiaj dociera. To przeciążenie informacyjne i też tempo współczesnego życia.
Tak, i oczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na nowe lapidarności krytycznie, to one oczywiście też powodują to przeciążenie, prawda, bo żyjemy w nadmiarze krótkich komunikatów, ale paradoksalnie być może trochę wyminę to pani pytanie, dlatego że chciałbym też zwrócić uwagę, jak bardzo trudne było stworzenie samej definicji albo zarysowanie pola tego, czym są nowe lapidarności, dlatego że w zespole redakcyjnym rzeczywiście bardzo długo zastanawialiśmy się, jakiego słowa użyć, jak określić to pole, które badamy, bo paradoksalnie każdy z tych słów, prawda, ma bardzo duże znaczenie, prawda? No pewnie moglibyśmy mówić o formach skrótowych, tak, ale my zdecydowaliśmy się na słowo lapidarne, dlatego że z jednej strony ono też ma taką długą kulturową tradycję, wręcz, prawda, nazwijmy to antyczną tradycję lapidarny, prawda, odnoszący się do źródła słowu, prawda, związanego z kamieniem, czyli też, prawda, odsyłający do jakiegoś medialnego, prawda, charakteru, tego krótkiego, nazwijmy to, czy związku, prawda, tego krótkiego komunikatu z medium. Ale chyba jeszcze ważniejszym słowem w tym opisie jest słowo nowe. Nowe pokazujące, że te krótkie formy medialne nie są zupełną innowacją, prawda, czy zupełnym nowum, które się nagle pojawiło i zaczęło być przez nas jakoś szeroko dyskutowane, tylko w tym słowie nowe ukrywamy informacje na temat tego, że mówimy o pewnym kontinuum, prawda, kontinuum różnego rodzaju form skrótowych, kultowych, które w naszej kulturze codziennej funkcjonowały. I to jest dla nas rzeczywiście bardzo ważne założenie, bo myśląc o nowych lapidarnościach i myśląc o problematyce tego numeru, chcieliśmy pokazać też pewną ciągłość, nawet nie tyle dyskusji, ale ciągłość pewnego rodzaju, no nie wiem, gatunków, narracji, form, praktyk, żeby też nie tworzyć takiego założenia, że oto w tym świecie współczesnego internetu nagle coś się pojawiło, co postawiło na głowie naszą codzienność, prawda? We wstępie piszemy o tym, że wcześniejsze niż nowe, prawda, formy medialne też istniały, SMS-y, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej rzeczywiście ta lapidarność form jest dla nas bardzo interesująca, dlatego że rzeczywiście bardzo często w tych króciutkich formach, chociaż też my nie do końca podpisujemy się, prawda, pod tą tezą, że rzeczywiście ten internet zmierza w stronę skrótowości, bo nie wiadomo, prawda, co wydarzy się za niedługi czas, ale rzeczywiście te lapidarne formy ze względu na swoją intertekstualność, prawda, ze względu na swoją pojemność, ze względu na swoją znaczeniowość, że tak to ujmę, stały się w naszej perspektywie rzeczywiście jakimś takim niesamowicie interesującym bytem, czy niesamowicie interesującą formą, która pełni w naszej komunikacji, w naszym życiu codziennym ogromną liczbę różnego rodzaju funkcji. I to, co było dla nas bardzo, bardzo ważne, to to, żebyśmy rzeczywiście być może nie mówili tylko i wyłącznie o tych nowych lapidarnościach jako o czymś, co nie wiem, co w daleko idący sposób zmienia naszą codzienność w stronę jakiegoś upadku, prawda, czy w stronę jakiegoś zubożenia form komunikacji, ale żebyśmy zastanowili się, co ta skrótowość ze sobą niesie, bo jak tak głębiej popatrzymy, prawda, na tę tematykę, to okazuje się, że rzeczywiście mamy do czynienia, no, ze światem bogatym
Bo też dodajmy, że lapidarne to szybkie w odbiorze, ale niekoniecznie szybkie i proste w stworzeniu.
Tak, ale też być może nie szybkie i proste w rozumieniu, dlatego że bardzo często te lapidarne formy komunikacji, czy nowe lapidarności, jak je w ten sposób nazywamy, paradoksalnie, dlatego że w ten sposób o nich nie myślimy, wymagają od nas bardzo dużych kompetencji, żebyśmy je rozumieli, co doskonale widać chociażby na przykładzie memów, gifów, czy języka emoji, prawda? Żeby rozumieć sens tego komunikatu, prawda, musimy tak naprawdę rozumieć cały duży kontekst, z którego ta nowa lapidarność, prawda, ta krótka forma medialna wynika i też to, co ze sobą niesie.
Czyli ta nowa lapidarność może być kodem komunikacyjnym, który ma charakter wspólnototwórczy, że już tak przejdę do tematu pana artykułu, ponieważ na przykład jest niezrozumiała dla ludzi, użytkowników spoza tej wspólnoty. Myślę tutaj na przykład właśnie o emoji, o którym pan powiedział ostatnio, ta głośna dyskusja o kciuku uniesionym w górę, tak, który dla przedstawicieli niektórych pokoleń ma charakter neutralny lub pozytywny, oznacza przyjęcie czegoś do wiadomości, aprobatę, a okazuje się, że dla przedstawicieli pokolenia Z jest reakcją pasywno-agresywną.
Tak, chociaż oczywiście znowu ta kategoria, prawda, pokolenia Z jest taką kategorią ogromną, tak, ale w tym założeniu rzeczywiście już leży to, co nas w tej koncepcji i w myśleniu o nowych lapidarnościach rzeczywiście bardzo interesowało. Bo rzeczywiście, proszę zobaczyć, zdejmujemy niejako, prawda, z tych form komunikacji, które bardzo często oceniamy, nie chcę powiedzieć jako gorsze, prawda, ale jakoś odstające albo niewymagające umiejętności, kompetencji, wiedzy, zdejmujemy ten sposób interpretowania ich, bo nagle okazuje się rzeczywiście, żeby coś rozumieć, no musimy, prawda, posiadać ogromne zaplecze, prawda, żeby zrozumieć, czy żeby poznać komunikat, prawda, który został nadany chociażby za pomocą mema, który przesyłamy. I to jest dla mnie coś zupełnie, zupełnie fantastycznego, dlatego że jeżeli popatrzymy w ten sposób na język współczesnego internetu, prawda, język, który z jednej strony możemy opowiadać właśnie w takich kategoriach języka zubożającego, języka wykluczającego bardzo często, języka szybkiego, języka niestałego, języka idącego wbrew, no nie wiem, jakimś założeniom dotyczącym, prawda, tej jakościowej, cudzysłów, porządnej komunikacji. Tymczasem, jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju kody, które krążą po internecie, właśnie w takiej perspektywie znaków, które coś znaczą dla jakiejś grupy osób, nagle okazuje się, że mamy do czynienia z ogromną kreatywnością, ogromną wspólnototwórczością, no ogromnym tempem, ale nie tempem, które możemy, oczywiście możemy patrzeć na nie w jakiś negatywny sposób, ale rzeczywiście to tempo tworzenia się języka internetowego odbija też naszą codzienność, bo prawda, skoro mówimy emoji, proszę zobaczyć, jak ten język emoji się zmienia i jak rzeczywiście pojawiają się coraz to nowe znaczenia do chociażby już funkcjonujących znaków. I ta perspektywa rzeczywiście była taką perspektywą dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważną. Zresztą państwo tego być może nie widzą, kiedy ja o tym mówię, ja się bardzo emocjonuję, dlatego że rzeczywiście szalenie lubię tak myśleć o nowych lapidarnościach czy lapidarnych formach komunikacji, które oczywiście niosą ze sobą również wiele paskudnych rzeczy, ale jako o formach i związanych z nimi praktykach, które rzeczywiście są szalenie pojemne znaczeniowo.
Mm-hmm. To przechodząc już do artykułu pana autorstwa z kwartalnika Kultura Współczesna, jako przykład platformy internetowej, która jest omawiana, bierze pan TikTok. Tutaj wydaje mi się, że ten wybór ze względu na to, że okazuje się, że według badań to jest pierwsza w rankingu siły zaangażowania swoich użytkowników platforma, jeśli chodzi o użytkowników internetowych w młodym wieku. No i pisze pan o tym, że oczywiście mechanizm tworzenia się wspólnot cyfrowych jest nieco inny niż wspólnot w tym świecie, nazwijmy to, analogowym. Co w przypadku TikToka może mieć ten wspólnototwórczy charakter?
To jest zresztą bardzo ciekawa opowieść, dlatego że rzeczywiście tego TikToka wybrałem, nie chcę znowu powiedzieć prowokacyjnie, ale rzeczywiście jest to medium społecznościowe, które w kontekście młodych osób bardzo często pojawia się w takim negatywnym kontekście, prawda, czy w takiej negatywnej perspektywie. Ja absolutnie tej negatywnej perspektywy nie neguję, dlatego że z jednej strony, prawda, mówimy o Big Techu i korporacji, która, prawda, trzyma w łapskach, prawda, gigantyczną liczbę danych i
też
rzeczywiście...
Też pewnego konkretnego państwa.
Tak, też znamy tę dyskusję, prawda? Mówimy o aplikacji, która oczywiście no, może nieść ze sobą też pewne ryzyko związane z nadmiernym użytkowaniem, prawda, dlatego, że w tym TikToku młodzi ludzie, nie tylko młodzi ludzie spędzają rzeczywiście gigantyczny czas z tego względu, że ta aplikacja też została zaprojektowana w bardzo konkretny sposób. Ale bardzo często ten TikTok jako forma komunikacji jest egzotyzowany też dla tego, że bardzo często jako, no nie wiem, dorośli użytkownicy tego narzędzia nie rozumiemy tego, co się dzieje. A już zwłaszcza na przykład, kiedy porównamy TikToka do klasycznych mediów społecznościowych, które znamy. Prawda? Tutaj dokonam takiego boomerskiego, prawda? Czyli takiego prostego, skierowanego do dorosłych osób, żebyśmy wszyscy to ładnie zrozumieli, porównania pomiędzy Facebookiem a TikTokiem, prawda? W kontekście tego, jak tworzą się albo mogą być tworzone wspólnoty. Jeżeli mamy Facebooka, tworzymy grupy znajomych, zapraszamy znajomych. No nie chcę powiedzieć, że nasz kontakt jest bezpośredni, bo nie jest, ale rzeczywiście tworzymy jakąś wspólnotę, która, nazwijmy to, w jakimś stopniu się zna. Wiemy, kto jest członkiem naszej wspólnoty, prawda, mamy ciocię, wujka, dziadka, prawda, koleżankę z pracy, czy kogoś, kogo zupełnie nie znamy, ale tworzymy sieć znajomych. Na TikToku oczywiście istnieje taka możliwość, ale to, co w TikToku jest bardziej fascynującego, to, że wspólnoty tworzą się na nim bardziej na poziomie albo obszarów tematycznych, czyli bardzo często na TikToku obserwujemy podobne kanały, czy podobne treści, jeżeli mamy podobne zainteresowania, prawda? Czyli jeżeli interesuje nas tematyka kulinarna albo kulturalna, to algorytm, prawda, będzie podsuwał nam tego rodzaju treści, niekiedy bardzo specyficzne, więc fakt oglądania podobnych treści powoduje, że rzeczywiście gdzieś ta wspólnotowość tego medium na tym polega, ale to, co mnie bardziej jeszcze interesowało w kontekście TikToka, to, że komunikacja na TikToku opiera się też bardzo często na trendach, choć być może to słowo trend w kontekście TikToka jest już takim słowem coraz bardziej odchodzącym do lamusa, choć no, ostatnio o tych trendach na TikToku było bardzo głośno, prawda, w kontekście pewnego trendu hotelowego, które zrobiły chyba wszystkie instytucje w kraju. I ta tematyka w tym artykule mnie szalenie interesuje, dlatego że pokazuje w tym tekście, jak uczestniczenie w tych samych trendach, jak wykonywanie tych samych, no nie wiem, wyzwań, prawda, czy wykorzystywanie jakiegoś dźwięku, albo używanie jakiegoś słowa, które zdobywa, prawda, popularność w mediach cyfrowych, staje się jakimś przyczynkiem budowania osób, prawda, które z jednej strony w tym trendzie uczestniczą, tworząc, prawda, jakąś grupę osób, które łączy fakt, prawda, że partycypowały w jakichś wspólnych działaniach, ale to, co dla mnie jest jeszcze bardziej ciekawe, to, że proszę zobaczyć, jak te trendy, jak te konwencje, jak te hasła, jak te dźwięki, które rzeczywiście zdobywają popularność na TikToku, ale nie tylko na TikToku, możemy tutaj podać przykłady innych mediów cyfrowych, wchodzą też na stałe do języka i stają się, prawda, takim, po pierwsze, zrozumiałym dla szerszej grupy osób punktem odniesienia, jakimś kodem, który, prawda, jest zrozumiały. I ja w tym tekście podaję przykład słowa bambik, które, prawda, wyrosło z TikToka, które rzeczywiście weszło też do, nazwijmy to, codziennego języka poza TikTokowego czy poza medialnego nie tylko młodych osób. I rzeczywiście stało się elementem jakiegoś wspólnotowego języka, który jest zrozumiały przez grupę, która tym językiem się posługuje. I to jest dla mnie rzeczywiście bardzo ciekawa opowieść o TikToku, choć nie tylko o TikToku, jak rzeczywiście wiele różnych form staje się dzisiaj pewnym punktem odniesienia, pewnym kodem, który rzeczywiście w mojej perspektywie poszerza komunikację grupy, która się tym kodem w jakiś sposób posługuje.
Jeśli mówimy o takim haśle jak wspólnota, to ja od razu idę dalej i myślę tożsamość. I zastanawiam się nad tym, jak te wspólnoty internetowe, no właśnie, budują naszą tożsamość, bo z jednej strony stosunkowo chyba łatwo wejść do nich i łatwo z nich wyjść, ale z drugiej strony, tak jak pan wspomniał, no one też są dość efemeryczne i podyktowane działaniem algorytmów.
Tak. I to jest oczywiście taka opowieść dosyć skomplikowana, dlatego że rzeczywiście być może, nie będę się też wdawał w jakieś daleko idące naukowe, prawda, rozważania, ale rzeczywiście to jest też bardzo ważne, żebyśmy uściślili, co być może znaczy wspólnota, prawda? No bo rzeczywiście w kontekście mediów cyfrowych z jednej strony spokojnie możemy opowiadać o tym, jak one te wspólnoty, no nie chcę użyć jakiegoś słowa nadmiernego, prawda, ale bardzo często bywają zagrożeniem dla wspólnot, prawda? Dlatego, że zarówno w kontekście TikToka, jak i innych mediów cyfrowych bardzo często mówimy o, i skądinąd bardzo słusznie, bo to jest jeden z najważniejszych problemów współczesnego internetu, prawda, o niszach, bańkach, jakich rzeczywiście mikrowspólnotach, że tak to ujmę, w których uczestniczymy i które być może, prawda, w pewnej perspektywie są odcinające względem innych wspólnot, prawda? I to jest rzeczywiście ogromne wyzwanie współczesnego internetu, prawda, że kiedy mówimy o wspólnotach, czy o wspólnocie, to rzeczywiście być może te media cyfrowe mogą być zagrożeniem, prawda? Dlatego rzeczywiście mamy do czynienia z coraz większą atomizacją tego, co do nas dociera i tego, do jakiej grupy należymy. Ale z drugiej strony rzeczywiście w kontekście mediów cyfrowych dla mnie bardzo ciekawym tematem jest też niszowość, o której znowu możemy mówić, tak jak powiedziałem, z momentem w perspektywie zagrożenia, ale też o tej niszowości bardzo często ja lubię opowiadać jako, nie chcę powiedzieć o jakiejś mocnej stronie, ale o jakimś zjawisku, które rzeczywiście też pozwala nam, nie wiem, poczuć się włączonymi, prawda, do jakiejś społeczności, która rzeczywiście być może w inny sposób nie miałaby do siebie dotarcia. Gdzieś tutaj przede wszystkim myślę być może o kwestiach związanych z szeroko pojętą inkluzywnością, dlatego że to też myślę jest bardzo ciekawy temat pokazujący, jak pewne nisze, pewne mikrowspólnoty, które tworzą się w internecie, nie tylko na TikToku, ale w różnych współczesnych mediach cyfrowych, opierające się, prawda, na różnego rodzaju tożsamościach. Rzeczywiście możemy o nich opowiadać w taki sposób, nie chcę powiedzieć afirmujący, bo to jest bardzo złe słowo, ale możemy pokazać też taką ważną rolę, prawda, mediów cyfrowych jako pewnych narzędzi, które uwidzialniają pewne postawy, pewne problemy, pewne zachowania, które być może gdzieś w naszym życiu codziennym, no nie są łatwo dostępne, prawda. Oczywiście tutaj gdzieś kręcę tym językiem i tworzę być może jakąś taką bardzo napuszoną narrację, ale no pomyślmy chociażby o społecznościach LGBTQ+, prawda, albo nie wiem, popatrzmy o osobach migrujących, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Na tym poziomie rzeczywiście media cyfrowe mogą być też takim ciekawym miejscem, gdzie te wspólnoty się tworzą. Choć oczywiście każda z tych opowieści, którą teraz tworzę, albo każdy z tych problemów, który teraz wywołuję, da się odpowiedzieć w bardzo różnych perspektywach. Co też stanowiło, myślę, dla nas wyzwanie, nie być może w samej kwestii związanej z tworzeniem tego czasopisma, późniejszej redakcji czy przyjmowania tekstów, ale rzeczywiście stworzenia takiego ogłoszenia i takiej koncepcji, która rzeczywiście pokaże, że tym razem zależy nam na tym, żebyśmy na ten świat mediów cyfrowych i nowych lapidarności popatrzyli jak najbardziej neutralnie, widząc w nim nie tylko wyzwanie, którym niewątpliwie te współczesne media cyfrowe są, ale też taki tumult praktyk, które dzieją się, mają miejsce i które rzeczywiście w daleko idący sposób oddziałują na nasze życie codzienne. Oddziałują nie w sensie negatywnego wpływu, ale też oddziałują w sensie tego, że rzeczywiście odgrywają jakąś ważną rolę.
Wspomniał pan o tym na samym początku naszej rozmowy, ale może spróbuję postawić mimo wszystko to pytanie. Czy myśli pan, że ta tendencja do lapidarności treści języka internetu się utrzyma?
To zależy. Na wielu bardzo różnych poziomach, zwłaszcza, że to też jest może taka opowieść o procesie pisania artykułu i procesie redakcyjnym i procesie wydawniczym, ale proszę wiedzieć, że ja przypis w tym tekście, a właściwie chyba nawet sam fragment tekstu dotyczący tego, jak długie filmy można wgrywać na TikToka, zmieniałem chyba 2 razy w czasie pisania tego artykułu, dlatego, że TikTok cały czas wydłuża tę możliwą długość filmu. No, jak wiemy, TikTok zaczynał od bardzo skrótowych form. Ja zatrzymałem się na tym, że TikTok testował wersję godzinną. Więc być może to już jest pewna wątpliwość dotycząca tego, jak ten język internetu będzie się zmieniał, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego wszyscy, że ten wydłużający się czas treści na TikToku wiąże się z wieloma czynnikami, przede wszystkim, prawda, z kapitalizmem, monetyzacją i tym, że można wrzucić bardzo dużo reklam przez tę godzinę i jeszcze więcej na tym zarobić. Ale oczywiście być może my też siejemy pewną dezinformację, zajmując się tym tematem, którym się zajmujemy i tworząc pewną definicję dotyczącą współczesnego internetu i tego, jakie formy w nim rzeczywiście są popularne. Bo oczywiście w kontekście współczesnego internetu, ale też praktyk medialnych młodych osób, możemy poprowadzić przeciwną opowieść, prawda? Możemy mówić o długich grach cyfrowych, możemy mówić o długich podcastach, prawda? Możemy mówić o długich serialach i tak dalej, które również cieszą się zainteresowaniem, prawda, odbiorców. No niemniej to rzeczywiście ta skrótowość wydała nam się szalenie interesująca, dlatego że myślę, o tym zresztą też już mówiliśmy, szalenie deprecjonujemy te skrótowe formy w internecie na wielu różnych poziomach, prawda? Z jednej strony, prawda, oczywiście bardzo często uważamy te skrótowe formy lapidarne za nie nasze, przypisując je, nie wiem, młodszym użytkownikom i użytkowniczkom internetu, uznajemy rzeczywiście za jakieś takie formy niegodne naszej uwagi, albo uznajemy je za jakieś formy kompletnie ludyczne, więc przez to nie wymagające, prawda, jakiegoś szerszego namysłu. Tymczasem rzeczywiście my patrzymy na nie jako bardzo często wręcz swego rodzaju dzieła sztuki, bo proszę zobaczyć, to będzie znowu takie najbanalniejsze porównanie, ale proszę zobaczyć, jak fantastyczną i wspaniałą rzeczą jest chociażby mem internetowy, prawda? Jak rzeczywiście stworzenie mema internetowego, który jest lapidarny, krótki, intertekstualny, prawda? Odnoszący się do wielu skojarzeń i tak dalej, jak rzeczywiście stworzenie takiego mema, który też zostanie odebrany przez szeroką grupę osób, jest trudne, prawda? Jak rzeczywiście, no mamy do czynienia po pierwsze z taką umiejętnością, ale też z taką praktyką, która jest bardzo, bardzo złożona. Choć oczywiście, tak jak powiedziałem, ten przykład memów jest być może takim przykładem najbardziej oczywistym, ale zależało nam rzeczywiście na tym, żeby pokazać jakąś tendencję współczesnego internetu, która oczywiście odpowiedzialna jest za sporo niedobrego, dlatego że tym nadmiarem krótkich form jesteśmy rzeczywiście bodźcowani, one znikają, one są efemeryczne, o nich zapominamy i tak dalej, ale rzeczywiście no jest to jakaś sfera, której naszym zdaniem nie można ignorować, nie mówiąc o niej, albo ignorować, uznając za nieważną.
Od razu pomyślałam o wszystkich memach przetwarzanych przez artystów sztuk wizualnych, więc to już poszło zupełnie tak, gdzieś daleko. Pewne jest to, że walka o naszą uwagę trwa, a o nowych lapidarnościach przeczytają państwo w kwartalniku Kultura Współczesna. Najnowszy numer, w nim między innymi artykuł poświęcony wspólnotom wokół praktyk medialnych młodych osób autorstwa doktora Karola Jachymka, który był dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.